tęczowej strefie intymnej dziś bardzo ważny temat dla społeczności LGBTQ+ w Polsce. Pani posłanka Dorota Łoboda opowiada nam o tych trudnościach związanych z życiem i niełatwą codziennością. Sprawy priorytetowe, chciałoby się rzec, to są, mimo że ta prawa strona zdaje się tego nie dostrzegać. A ja panią zapytam może o to, w którym momencie pani postanowiła zająć się akurat problemami tego środowiska. Czy jakaś chwila, bo na przykład dla Linusa Lewandowskiego z Homo Commando było to ten moment pogromu, aresztowań za czasów poprzedniej władzy, przedstawicieli, działaczy środowiska.
Ja też chciałam zadać podobne pytanie a propos konotacji. Czy ma pani prywatnie, dlaczego właśnie, zresztą chciałam bardzo pani podziękować za działania na rzecz naszej społeczności LGBTQ+, czy ma pani jakieś konotacje prywatne, co panią determinuje? W tym pytaniu chciałabym dołączyć również swoje pytanie.
Nie mam prywatnie w najbliższej rodzinie osób LGBTQ+, ale moja ścieżka aktywistyczna była związana od początku z edukacją. Ja weszłam na drogę aktywizmu w momencie, kiedy Anna Zalewska postanowiła wywrócić cały system edukacyjny i równolegle z tym te szkoły stały się bardzo nieprzyjazne dzieciom różnym. Wszystkim, które odstawały od takiego wzorca, który sobie prawica uznała za typowy, w ich słowa normalny. I z coraz większym przerażeniem obserwowałam, że te szkoły zaczynają różne dzieciaki dyskryminować. I taką osobą, dzięki której dostrzegłam też wszelkie problemy, z którymi mierzą się dzieciaki i młode osoby LGBTQ+, jest Dominik Kuc, który był wtedy gimnazjalistą i był w tej samej szkole, w której była moja starsza córka. I on się odezwał do mnie, bo chciał zabrać głos na demonstracji dotyczącej edukacji, pytając, dlaczego my nigdy nie zapraszamy młodych osób. No ja powiedziałam, że to jest problem, że jak są niepełnoletnie, to musi być jakaś zgoda rodziców. Dominik dołączył najpierw do takiego naszej grupy, która protestowała przeciwko zmianom w edukacji, ale potem objawił się jako aktywista walczący o prawa młodych osób LGBTQ+ w szkole i jakby od niego dowiedziałam się, jak to wygląda, jak bardzo te osoby są w szkole samotne, jak bardzo podlegają w różny sposób dyskryminacji. Wtedy już byłam radną Warszawy i Dominik poprosił mnie o to, żebym patronowała rankingowi szkół przyjaznych osobom LGBT. To było zanim to się stało modne. Nikt jeszcze o tym rankingu nie wiedział, on nie był tak powszechnie rozpoznawany, nie miał patronatu oczywiście ministerstwa, to wiadomo, bo wtedy była inna ekipa, ale to był taki moment, w którym ja się zaangażowałam, ale to też mi otworzyło oczy, zwłaszcza, że równolegle z tym szła taka ohydna propaganda Prawa i Sprawiedliwości skierowana w osoby LGBT. Ja zaczęłam jeździć na marsze i to był drugi taki przełomowy moment, bo ja byłam na tym strasznym marszu w Białymstoku. To był marsz, którego ja nigdy nie zapomnę, którym naprawdę pierwszą rzeczą, którą powiedziałam, jak się tam znalazłam, to całe szczęście, że nie wzięłam tu swoich córek, bo po prostu bałam się fizycznie o swoje bezpieczeństwo. To był pierwszy raz, ja byłam wcześniej na marszu w Rzeszowie, w Częstochowie, gdzie oczywiście różne obelgi w stronę uczestników i uczestniczek marszu leciały, ale nigdy, przenigdy nie czułam się fizycznie zagrożona. Natomiast w Białymstoku atmosfera była pogromowa i ja sobie zdałam sprawę z tego, że to jest życie, w którym osoby LGBT żyją na co dzień. Że ja przyjechałam tam, podeszły do mnie dwie nastolatki w wieku moich córek, zapytały się, czy mogą iść ze mną, bo będą się czuły trochę bezpieczniej. No ja się oczywiście zgodziłam i one w połowie tego marszu powiedziały mi: pani wróci do siebie, do Warszawy, a my tu zostaniemy, bo my tu mieszkamy. I jakby to było dla mnie tak wstrząsające, więc to był ten drugi moment, w którym jakby pomyślałam sobie, że nigdy nie odpuszczę z uwagi na te dwie dziewczyny, które gdzieś w tym Białymstoku muszą mieszkać.
I za to pani bardzo serdecznie dziękuję. Ja też bardzo traumatycznie wspominam okres szkolny, głównie liceum, gdzie, że tak powiem, przeżyłam depresję z tego tytułu, gdzie też troszeczkę byłam osobą jakby wierzącą, więc tutaj mój taki dylemat moralny, że Bóg mnie nie kocha, bo jestem gejem, ale również grupa rówieśnicza totalnie zauważyła moją inność. Borykałam się z głupimi docinkami koleżanek, a o czym malowałaś rzęsy? A ja mówię, ale czym, co, jak? Po prostu miałam ładne rzęsy i koleżanki chyba mi zazdrościły. Jakieś też były problemy w szatni męskiej przed WF-em. Nienawidziłam WF-u. Cieszyłam się, że w pewnym momencie zostałam zwolniona z WF-u za pomocą zwolnienia L4, gdzie nie musiałam przeżywać szykan w męskiej szatni, gdzie dochodziło do takich delikatnych w sumie, ale to jest przemoc słowna. To strasznie na mnie wpłynęło i jak ktoś mówi, że kojarzy mnie z liceum, ja od razu jestem w szoku. O, gej, w sensie bym użyła brzydszego określenia, ale na antenie nie chcę tego poruszać. Więc generalnie pochodząc też z małej wsi, praktycznie ludzie, można rzec, rzucali za mną kamieniami, we mnie kamieniami. Nie tylko, nie chodzi mi o dosłownie tutaj o kamień, ale były jakieś takie graffiti, które na szczęście nie były jakby imienne, ale po prostu te wyzwiska koło bloków czy na boisku stała grupa mężczyzn, chłopaków, dzieci, którzy ci wysywali o gej, powiedzmy, że to gej, to nie chodziło o to sformułowanie, które jest teraz jakby takie bardzo, bardzo sympatyczne, więc bardzo dziękuję ze strony tych młodych ludzi dla pani posłanki Doroty. Bardzo ci dziękujemy za to, że się tak zaangażowałaś, pomimo tego, że nie masz w swoim najbliższym otoczeniu, w sensie w rodzinie, dzieci, bo to jest jakby najczęstszy motyw, motywacja ludzi, którzy działają i wchodzą w aktywizm, więc jeszcze raz bardzo dziękuję.
Ale ja też chcę powiedzieć, że ta sytuacja bardzo wśród młodych ludzi się zmienia. Ja oczywiście patrzę z perspektywy Warszawy i ja wiem, że to jest miejsce no inne niż Polska mało miasteczkowa, choć tam też pewnie zmiany zachodzą. Dla moich córek, dla ich koleżanek i kolegów temat orientacji psychoseksualnej, temat tożsamości płciowej jest oczywistą i zwyczajną rzeczą. To znaczy, ja nie chcę powiedzieć przez to, że w warszawskich szkołach nie ma dyskryminacji, bo oczywiście, że zdarza się i dyskryminacja słowna, i przemoc fizyczna, jakby szkoły nie są w ogóle wolne od przemocy rówieśniczej i również wiele nauczycielek i nauczycieli stosuje przemoc, nie tylko wobec osób LGBTQ, ale wobec tej grupy też się zdarza. Natomiast dla młodego pokolenia to, że ktoś jest osobą nieheteronormatywną, to, że ktoś jest osobą transpłciową, to, że są osoby niebinarne, jest rzeczą tak oczywistą, jak to, że ktoś jest blondynką, a ktoś jest brunetką, ktoś ma takie, a nie inne oczy, albo taki, albo inny kolor skóry. Dla nich po prostu to nie jest temat. Oni nie są w stanie zrozumieć tego, co siedzi w głowach dorosłych, konserwatywnych panów głównie, którzy uważają, że związek partnerski jest czymś złym, że osoby LGBTQ nie powinny mieć wszystkich praw, albo że no jak już są, no to dobrze, ale żeby się tak nie obnosiły za bardzo z tym. Znaczy, dla młodych ludzi temat obnoszenia się jest w ogóle jakby czymś dziwnym i w ogóle oni w ten sposób na to nie patrzą, więc ja też wielką nadzieję wiążę z tymi młodymi ludźmi, no i z tym, że jednak nasze społeczeństwo, myślę, że jest dużo bardziej progresywne niż reprezentacja tego społeczeństwa w parlamencie.